Macie Biblię, otwórzcie na drugiej księdze Mojżeszowej i trzecim rozdziale. Druga księga Mojżeszowa, czyli księga wyjścia, trzeci rozdział i czytamy od 1 do 15 wersetu. Jest to historia powołania Mojżesza, kiedy Mojżesz najpierw próbował tam ulżyć swojemu narodowi, zabił pewnego człowieka, później musiał uciekać i kiedy pasał owce swojego teścia, zobaczył w pewnym momencie takie dziwne zjawisko. Krzak, który płonął, a nie spłonął. I jeszcze dziwniejsze, bo z tego krzaku usłyszał głos. I czytamy tak. Gdy Mojżesz pasał trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodem poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyki z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetyjczyków, Amoryjczyków, Chiwijczyków i Jebuzujczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, by miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą, a oto będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będzie cię Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, a oni nie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. I szósty rozdział od 2 do 4 wersetu czytamy. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł, jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mego Pan im nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przechodnie. Czytamy, Bóg objawił się wcześniej patriarchom jako El Shaddai, czyli Bóg Wszechmogący. I złożył im pewną obietnicę. Obietnicę ziemi, obietnicę potomstwa. I tą obietnicę potomstwa mogli zobaczyć wypełnienie się, dlatego że z grupki kilku osób, czy kilkudziesięciu osób, która weszła do Egiptu, mamy bardzo liczny naród. Ale myślę, że w sercach gdzieś pojawiały się pytanie: Boże, a co z obietnicą ziemi? Mieliśmy być narodem, który posiada ziemię, być panami tej ziemi, ale my widzimy dzisiaj zupełnie coś innego. Rozmnożyłeś nas oczywiście, ale zamiast być panami ziemi, to jesteśmy niewolnikami w obcym narodzie. I Bóg Mojżeszowi to przypomina, mówi: objawiłem się im jako El Shaddai, złożyłem im obietnicę. Bóg mówi: ale jakie jest twoje? I Mojżesz mówi: jakie jest imię twoje? Co powiem moim współprumieńcom? Kto mnie posłał do nich? Swoje kazanie roboczo nazwałem Jahwe, twój wybawiciel. Ale pod wpływem pisania tego kazania zmieniłem tytuł na aktywnie obecny. Jak w swoim życiu stykaliście się z obietnicami? Czy mieliście obietnice, które ktoś nie spełnił, że coś wam obiecał, na pewno gwarantował na 1000%, że to zrobi, czy komuś się złożył obietnicę i później się okazało, że ta obietnica nie została dotrzymana? Czy mieliście takie doświadczenie w swoim życiu? Obietnica jest warta tyle, ile jest warta osoba, którą ją składa. Bo jaką wartość ma 20-letnia gwarancja na świeżo położony dach, jeżeli firma sprojektowała tego dnia? Co z mi nawet jest 50-letniej gwarancji, jeżeli nie mam za jakiś czas do kogo z tą gwarancją się udać, bo firma nie istnieje. A ile jest wart weksel od oszusta? Na szczęście Bóg nie musi wyolbrzymiać swoich możliwości. Bo Jego imiona mówią, jaki On jest. Nigdy nie składa obietnicy, której nie mógłby dotrzymać. Złożył patriarchom pewną obietnicę, zawarł z nimi przymierze i oto staje przed Mojżeszem i mówi: słuchaj Mojżeszu, przyszedł czas, aby tą obietnicę zrealizować. Objawia się Mojżeszowi już nie jako ten, który składa kolejną obietnicę, jeszcze jedną, ale mówi: przyszedł czas wypełnienia obietnic, które złożyłem waszym ojcom. W Biblii mamy trzy podstawowe imiona Boga, które najczęściej przewijają się przez Biblię. Jest to El, Elohim i Jahwe. Imię Jahwe było znane już o wiele wcześniej. W pierwszym rozdziale i w czwartym wersecie jest mowa Jahwe Elohim, Bóg Stworzyciel. Nasze tłumaczenia polskie są bardzo ubogie. Dość często tłumacze zastąpili różne imiona słowem Bóg. I nie widzimy tego, gdybyśmy otworzyli Biblię hebrajską i zobaczyli, jak jest, ile tam przewija się imion. I adekwatne do danej sytuacji. Także Bóg objawia się Mojżeszowi jako Bóg Jahwe. I mówię, nie jest to imię, którego oni nie znali, bo już Ewa, Adam, Set, Noe znali to imię. Było im znane. Ale dopiero Mojżeszowi Bóg objawia głębię tego imienia. Biblia, tak jak mówiłem, operuje takimi trzema podstawowymi imionami. Boga i najbardziej widać to w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w piątej Księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale i w dziewiątym wersecie, kiedy w tym jednym wersecie jest trzy razy, użyte są te trzy imiona. Bóg mówi, ja jestem Pan. W naszym tłumaczeniu, czyli ja jestem Jahwe, Bóg Twój, czyli Elohim, Bóg El, zazdrosny. Ja jestem Jahwe, Elohim, El, zazdrosny. Tak należałoby to przetłumaczyć. To święte imię było, Jahwe, było wymieniane na głos tylko przy bardzo nielicznych okazjach. Później już, kiedy Bóg powołał kapłanów, kiedy powstał przybytek, później świątynia i kapłani przy tej świątyni pracowali, to imię to było wymieniane na głos tylko przy bardzo nielicznych okazjach i tylko przez kapłanów w czasie uwielbienia w świątyni. Po zburzeniu świątyni zaprzestano wymawiania tego imienia. Żydzi już zaprzestali. Uważali, że było tak święte, że nie można było go wypowiadać na głos. Dlatego też w pewnym momencie zastąpiono, jeżeli ktoś w świątyni czytał Torę i tam pisało Jahwe, to Żyd nie przeczytał Jahwe, tylko Adonai. Jahwe zastąpiono Adonai, bo uważano, że to imię tak jest święte, że nie można go wypowiadać od tak sobie. Chociaż do dzisiaj są spory, jak należy wypowiadać, dlatego że kiedy zaprzestano w tym 70. roku wypowiadania tego imienia, to tak naprawdę do dzisiaj nikt nie wie, jak naprawdę to imię należy wypowiadać. Dlatego, że alfabet hebrajski pisany tylko jest pisany z głoskami. Nie ma samogłosek. Dopiero później ktoś pobawił się, że na JHWH nałożył Adonai i z spółgłoski z Adonai włożono w JHWH. I dlatego dzisiaj wypowiadamy Jahwe. Ale czy to jest prawidłowa wymowa tego imienia? Nikt nie może na 100% zagwarantować. Bo nikt nie wie, jak się wypowiada. Są teorie takie, że gdyby ludzie wiedzieli, jak się wypowiada to imię, że to jest tak mocne imię Boże, że po widzeniu tego imienia to cuda będą dziać się, bardzo wielkie cuda. Czy tak było, tego nie wiem. Ale w każdym razie Bóg objawia się Mojżeszowi jako Jahwe. I mówi, że ja jestem zabezpieczeniem obietnicy odkupienia. Wszechmogący El Shaddai złożył obietnicę, ale teraz ja jako Jahwe jestem wykonawcą tej obietnicy. Teraz nadszedł czas na obietnicę odkupienia. I Bóg powiedział, to co w szóstym rozdziale czytaliśmy, wspomniałem na moje przymierze, a jako Jahwe zapewnił, ja was uwolnię, wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was oraz przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem. Imię to jest bardzo osobistym imieniem Boga i najczęściej używanym w Biblii, bo jest około 6825 razy wymienione to imię w Biblii. I imię to komunikuje wieczność, niezmienność, o czym możemy też spojrzeć do księgi Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu. Trzeci rozdział i szósty werset. Zaiste, ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Kilkaset wieków dalej Bóg mówi, zaiste, ja, Pan, nie zmieniam się. Jestem, tak jak tutaj się przedstawia, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jestem tym, który się nie zmienia. Autor listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale w 8 wersecie mówi, że Jezus jest tym, który jest taki sam, który był wczoraj, dzisiaj i jutro będzie taki sam. I mi to też komunikuje wyjątkowość Boga. W Księdze Wyjścia, to co czytaliśmy w tym 14, w trzecim rozdziale, w 14 wersecie, Bóg przedstawia się Mojżeszowi imieniem Jestem, który jestem. I to przedstawienie się świadczy o samowystarczalności Boga, ale również o tym, że jest obecny pośród swojego ludu. Jahwe nie jest oddalonym, nieosiągalnym Bogiem, ale jest zawsze blisko ratującym i chroniącym swój lud. To nie jest tak, jak czasami oglądamy filmy jakieś, gdzie z różnymi mitami, jakieś tam z mitologią, różne z dziedziny fantastyki, kiedy tam są jacyś bogowie. I dość często to jest tak, że jakiś tam Bóg ratownie komuś się objawia, coś tam mówi i znika. I znowu nie wiadomo, gdzie on jest. Z Bogiem Jahwe nie jest tak. To nie jest tak, że on pojawił się znikąd, stanął przed Mojżeszem, przedstawił się, powiedział, co uczyni i znowu poszedł nie wiadomo gdzie. Ale jest Bogiem, który jest blisko swojego ludu. Nie jest nieosiągalnym Bogiem, ale jest blisko, ratuje i chroni. Jestem, który jestem. JHWH. Czasownik ten przekracza znaczenie istnieć. To jest coś więcej niż tylko istnieć. I znaczy on bardziej jako być aktywnie obecny. I to, co widzimy w życiu Izraela, od samego początku aż do dzisiaj możemy widzieć, że on jest Bogiem aktywnie obecnym w swoim narodzie. Czytamy w Biblii o sytuacji, kiedy przychodzi i interweniuje. Daje ratunek, daje wyzwolenie w Księdze Sędziów, kiedy przychodził czas ucisku, lud zaczął się modlić o wybawcę i Bóg posyłał sędziego, który wybawiał lud z ucisku ościennych narodów. Aktywna obecność mówi nam, że Bóg jest z nami, ale z drugiej strony nie mówi nam, jaki On jest. Objawiając swoje znaczenie swojego imienia w czasie wyjścia, Bóg określił się jako Bóg, który wybawia swój lud i zwycięża swoich wrogów. I tu coś powiedziałem, i tą aktywność widzimy w życiu Izraela. Dawid, kiedy był w różnych sytuacjach, zawsze co robił? Przychodził do Boga, modlił się. Częstym jego pytaniem: Boże, jeśli zrobię to, to czy będziesz ze mną? I Bóg zawsze odpowiadał: idź, zrób, albo nie rób. Ja będę robić. Widzimy też tą aktywną obecność, kiedy drugi raz znaleźli się w niewoli, tym razem w niewoli babilońskiej, i kiedy kończył się czas tej niewoli babilońskiej, to Bóg pobudził, że na tronie zasiadł król Dariusz, który kilkaset wcześniej został wspomniany, że on wypuści Izraela z niewoli, i rzeczywiście Bóg posługuje się nim, aby jego lud wrócił do swojej ziemi, bo zawsze jest aktywnie obecny w swoim ludzie. Nawet wtedy, kiedy doświadczają przykrych rzeczy, kiedy doświadczają niewoli, to Bóg zawsze był obecny w życiu swojego ludu. I możemy powiedzieć, to jest stare te same, to jest stare przymierze. Ten wszechmocny Bóg, Jahwe, to możemy włożyć w karty Starego Testamentu. Dzisiaj mamy Jezusa. I czasami mam wrażenie, że jako chrześcijanie bawimy się w dwóch różnych bogów. W Boga Starego Testamentu i Boga Nowego Testamentu pod imieniem Jezus Chrystus. Jak imię Jahwe ma się do naszych czasów, czyli do nowego przymierza, w którym żyjemy? Jak często zastanawia się nad imieniem Jezus? Co ono znaczy? Czy masz chwilę, kiedy takiej zadumy, zamyślenia, co tak naprawdę znaczy imię Jezus? Dzisiaj, kiedy spłyciliśmy nasze imiona, kiedy nazywamy imionami swoje dzieci, bo to imię się podoba, tamto imię bardziej się podoba, a to jest fajne, a to jest ciekawe, i w ten sposób nazywamy swoje dzieci. I w ten sposób otrzymujemy swoje imiona. Ale wiemy, że kiedyś było zupełnie inaczej. Imię mówiło to, kim jest. Imię bardzo dużo mówiło o danym człowieku. I imię Jezus, ono wywodzi się od najświętszego imienia w całej Biblii. Bo Jezus, jako odmiana formy Jeszua, oznacza właśnie Jahwe wybawia. Tym razem Bóg objawia się swojemu ludowi nie pod postacią gorącego krzewu. Ale ten Bóg Jahwe objawia się w Nowym Przymierzu pod postacią małego dzieciątka, które, gdy dorośnie, stanie się przedmiotem nienawiści i gniewu, wypowiadając słowa, w których brzmi echo tych słów, kiedy Bóg spotkał się z Mojżeszem na pustyni. Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham, jam był. Dzisiaj, w dobie, kiedy zastanawiamy się, czy Jezus jest tylko Syn Boży, czy bóstwo Jezusa jest uzasadnione, I gdzieś spotykam coraz więcej nawet ewangelicznie wierzących, którzy Jezusa umiejscowiają tylko jako Syna Bożego. Bo mówią przecież, my nie wierzymy w dwóch bogów. Bóg może być tylko jeden, więc Jezus nie może być Bogiem, jest Synem Bożym. Ale w tym Ewangelii Jana Jezus bardzo często o sobie mówi: jam jest. Po grecku to brzmi ego eimi, czyli po hebrajsku JHWH. Pamiętacie takie Jan, tylko Jan to opisuje, kiedy Jezus wypowiada słowa, w szczególności w ogrodzie Getsemane, kiedy przychodzą, aby go aresztować, i pytają, że Jezus pyta się, kogo przyszliście aresztować. I Jezus wtedy wypowiada te słowa: ego eimi, czyli ja jestem. Co wszyscy robią? Ci, którzy przyszli aresztować? Padają na kolana przed nim. Żyd nie pada przed zwykłym człowiekiem na kolana. To nie dlatego, że jakiś tam człowiek wypowiedział takie słowa. To było tylko Żydzi padają na kolana przed Bogiem. Jezus dość często w Ewangelii Jana mówi, używa tego ego imi. Ego imi, chleb żywota, ja jestem drzwiami, ja jestem wodą życia. I te dość mocne słowa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwiej niż Abraham, jam był. Jezus zastosował to imię w odniesieniu do samego siebie i w ten sposób potwierdził swoją boskość. Paweł w dwóch miejscach również bardzo potwierdza boskość Chrystusa. Tego, że to jest ten Bóg Jahwe, który objawił się narodowi jako małe dziecię. Później, gdy dorósł, rozpoczął swoją służbę, którą zakończył męczeńską śmiercią. W Rzymian w 9 rozdziale, w 15 wersecie Paweł mówi tak. Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. Przepraszam, piąty werset. Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała? Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony, czyli Jezus Chrystus, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I drugie miejsce to jest Tytusa, list do Tytusa, drugi rozdział i werset 13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Tak jak musimy sobie uzmysłowić jedno, że tak jak Bóg Jahwe przyszedł do Mojżesza, aby wypełnić obietnicę, którą im złożył, przymierze, które zawarł, aby dać im ziemię, przychodzi, aby wyprowadzić swój naród z niewoli. I jest pośród nich bardzo aktywny. I to jakby w pierwszych latach bardzo widać, bo prowadzi ich po pustyni w słupie ognia albo w nocy słup ognia, w dzień słup dymu czy takiego obłoku, który ich strzeże, który nie pozwala wrogom dotknąć ich, napaść na nich. Wybawia swój lud, wyprowadza ich z niewoli w cudowny sposób. I kiedy w Nowym Testamencie znowu Bóg Jahwe się objawia swemu ludowi, to również objawia się jako ten, który przyszedł, aby do końca wypełnić obietnicę. Tam doświadczyli fizycznej wolności. Jezus Chrystus przychodzi po to, aby swój lud wyprowadzić spod władzy grzechu. Aby stać się tą doskonałą ofiarą na górze Golgoty, kiedy zawisł jako ten, który ratuje swój lud, który przyszedł, aby umrzeć za swój lud. Ten wszechmocny Bóg, ten najświętszy z najświętszych, umiera na krzyżu jak największy złoczyńca. Ten, któremu należy się błogosławieństwo, który zawarł przymierze z ludźmi, to co przy innym mówiłem, przymierze zawierało, zawsze zawierało i zawiera błogosławieństwo i przekleństwo. Za dotrzymanie obietnicy, za dotrzymanie przymierza należało się błogosławieństwo. Za niedotrzymanie spadało przekleństwo. I Bóg, wiedząc, że człowiek nie okazał się wiernym, nie dotrzymał, od samego początku zaczął łamać warunki przymierza. Jeszcze nie obeschła ich woda, w zasadzie suchą stopą przeszli, ale kiedy przeszli przez morze, kiedy widzieli ten cud roztopienia się morza, jeszcze to było świeże, jeszcze to było wczoraj, już ulpili sobie cielca i powiedzieli, to są nasi bogowie, którzy nas wyprowadzili. I później brnęli tylko coraz bardziej i bardziej w rzeczy, które ich oddzielały od Boga. Więc ludziom należało się przekleństwo. Bogu Jahwe należało się błogosławieństwo. I co dzieje się na krzyżu? To błogosławieństwo, które należało się Bogu Jahwe, przychodzi na nas. Przekleństwo, którego my jesteśmy dziedzicami, on wziął na siebie i przybił do krzyża. On przyszedł, aby wyratować swój lud. I kiedy już jakiś czas idziemy z Bogiem, kiedy to nasze spotkanie z Nim było kilkadziesiąt lat temu, albo ileś lat temu, to zaczynamy nie do końca zdawać sprawę, jak bardzo Bóg nas kocha. Wydaje się czasami nam, że jest z nas niezadowolony albo o nas nie dba, bo nie zawsze odpowiada naszą modlitwę tak, jakbyśmy tego chcieli. Więc zaczynamy sobie tłumaczyć, widocznie Bóg się pogniewał na mnie. Widocznie nie zasłużyłam, żeby Bóg mi odpowiedział tak, jak ja chcę. Nie tak, jak ja pragnę. I nasze myślenie wiąże się z brakiem duchowej dojrzałości, by zdać sobie sprawę, że Bóg Jahwe postępuje jak kochający ojciec, który kształtuje nasz charakter poprzez próby, które przechodzimy. Poprzez doświadczenia, przez które przechodzimy. One nas kształtują. Kiedyś, kilka miesięcy temu widziałem na Facebooku taki napis, że Bóg nie usuwa problemów z życia wierzącego, tylko rozdziela je, abyśmy mogli przez nie przejść. On przeprowadza, tak jak przeprowadził swój lud poprzez roztopione Morze Czerwone, tak nas przeprowadza przez problemy naszego życia, kiedy swój wzrok utkwimy tylko w Nim i na Nim będziemy polegać. Mamy tendencję do zapominania tego, co Bóg dla nas zrobił. Tego, że zawisł na krzyżu za nasze grzechy. On już umarł za nasze grzechy. Te, które popełniliśmy i które popełnimy. I często funkcjonujemy, kiedy zapominamy o tym, to dalej funkcjonujemy kara, błogosławieństwo. O, coś nie tak wyszło, to Bóg mnie ukarał. Bo źle postąpiłem. Już ktoś wziął karę za nasz grzech. Najpiękniej podsumowujące, jaki Bóg Jahwe jest i w czym możemy rozkoszować się i co jakiś czas zachęcam do, żeby otworzyć ten fragment i dla przypomnienia sobie przeczytać. To jest Psalm 103 od 1 do 13 wersetu. Lubię psalmy w tłumaczeniu Piotra Zaręby z EIB, dlatego przeczytam ten psalm nie z Brytyjki, ale ze Starego i Nowego Przymierza tłumaczone przez Piotra Zarębę. I psalmista powiada tak: błogosław moja dusza Panu i Ty każda cząstka mego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja dusza Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. To On przebacza wszystkie Twoje winy, On leczy wszystkie Twoje choroby, On wykupuje od zguby Twoje życie, On Cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem Twą codzienność, także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Pan wymierza sprawiedliwość, zapewnia słuszne prawa wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. Pan jest miłosierny i łaskawy, wielka jest Jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i Jego gniew nie trwa na wieki. nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. I jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. Czyż nie możemy powiedzieć, że psalmista pisał to w naszych czasach? Kiedy jakby przebywał w Nowym Przymierzu? Chyba nie. To jest piękny opis Nowego Przymierza. Kiedy nie jesteśmy już pod przekleństwem grzechu. Kiedy doświadczyliśmy uwolnienia, dlatego też będziemy za chwilę przystępować do stołu Pańskiego, że jakby na świadectwo tego, że zostaliśmy uratowani, że Bóg Jahwe przyszedł i uratował nas od przekleństwa grzechu, od niewoli grzechu, dając nam wyzwolenie. Więc zachęcam, żyjmy jako ludzie wolni. Cytując tą pieśń przypomnianą wcześniej, czy ty wiesz, co to znaczy wolnym być? Czy ty wiesz, co to znaczy żyć w wolności Chrystusowej? Kiedy już nie jesteś pod panowaniem grzechu, bo Chrystus uwolnił ciebie. Bo zabrał przekleństwo, które było nad tobą i dał ci błogosławieństwo. To nie znaczy, że teraz możemy usiąść w wygodnym fotelu z założonymi rękami, bo wszystko dostaliśmy. Biblia mówi o naszej odpowiedzialności za życie, które prowadzimy. To jest nasza odpowiedzialność, aby prowadzić życie, które będzie mu się podobać. Ale zostaliśmy do tego uwolnieni, zostaliśmy do tego wyposażeni. Więc żyjmy jak ludzie wolni w Chrystusie. Amen.